tutaj na zdjęciu widzę młodego dziadka. Dziadek chyba w mundurku szkolnym.
Joanna Geisztor, wnuczka.
Uśmiecham się, bo mój syn jest tutaj podobny do dziadka. No młody chłopak, całe życie przed nim. Chociaż za chwilę to życie się skomplikuje przez wojnę. Ciekawostką było, jak wyglądało mieszkanie dziadków, mieszkanie państwa profesorostwa. Wchodziło się do mieszkania i właściwie chodziło się takimi korytarzami wśród książek. Bo to, że książki stały, wszystkie ściany właściwie były w półkach z książkami po sufit, wysoki sufit, prawie 4-metrowy, wszędzie były książki, to książki jeszcze były na podłodze. Wchodziło się dosłownie korytarzami z książek. Było ich tam tysiące, naprawdę tysiące książek, z którymi po śmierci dziadka musiałyśmy z ciocią coś zrobić. Część odebrała różne biblioteki, stowarzyszenia. W Polskiej Akademii Nauk jest też spuścizna dziadka. To jest największy ich zbiór po danej osobie.
Aleksander Geisztor urodził się w 1916 roku w Moskwie. Jego ojciec, pochodzący z okręgu Miszczyzny, wywędrował stamtąd do Moskwy i był tam zatrudniony jako wysoki urzędnik kolejowy.
Profesor Maria Koczerska, historyk.
Oboje starsi państwo Geisztorowi zawarli małżeństwo w Moskwie i wtedy w roku 1916 urodził się Aleksander Geisztor, noszący to samo imię co ojciec. Jednak pod wpływem wybuchu rewolucji w Rosji i niebezpieczeństwa życia, nie mówiąc już o utracie całego dorobku materialnego dotychczasowego, Geisztorowie, podobnie jak inni Polacy, wyjechali w 1921 roku po pokoju ryskim i znaleźli się właśnie w Warszawie, naprzód zresztą w Wołominie, a potem po kilku miesiącach w Warszawie. I tutaj Aleksander Geisztor zarówno odbywał swoją edukację podstawową, jak wcześniej dostał się do gimnazjum, prywatnego gimnazjum Lorenza, Ludwika Lorenza, ojca Stanisława Lorenza, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
W domu był ocalały przypadkiem wędrówkach ojcowskich w czasie I wojny spory stos papierów rodzinnych. Wertowanie tych papierów, przegryzanie się przez dawne pismo, dawny język polski czy ruski, przez łacinę, dawało może nie tyle poznanie przeszłości, bo przecież to za mały, za drobny, za mało ważny był wycinek historii. Ile dawało mi przeżywanie. Przeżywanie w kontakcie bezpośrednim ze śladem historii, z zabytkiem. Podobnie reagowałem na krajoznawstwo, na dawną architekturę, na wnętrza. Największe znaczenie przywiązuję do swojej szkoły średniej. Było to gimnazjum Ludwika Lorenza na Brackiej. Nie błyszczało ono pomieszczeniami, ale dobrą biblioteką szkolną i jeszcze lepszym zespołem nauczycielskim. No ale wystarczy powiedzieć, że historii zaczął mnie uczyć Stanisław Lorenz, polskiego Stanisław Osowski, potem Bronisław Wieczorkiewicz, niemieckiego Stanisław Helsztyński. Co umiem z łaciny, zawdzięczam sokratycznej postaci Bolesława Gutmana. A czego nie nauczyłem się nigdy z matematyki, to nie obciąża moich nauczycieli.
Profesor miał liczne zainteresowania badawcze, zmienne w toku całego swego życia naukowego, ponieważ zaczynał od historii powszechnej i historii powszechnej wczesnego średniowiecza, od czasów karolińskich i potem czasów wypraw krzyżowych. Pierwszy okres był tematem jego pracy magisterskiej u profesora Marcelego Handelsmana. Drugi okres, to znaczy wypraw krzyżowych, był przedmiotem jego badań już po zakończeniu studiów historycznych, badań, które rozpoczął będąc na stypendium we Francji jeszcze tuż przed wojną, dlatego że Aleksander Geisztor wyjechał na stypendium do Francji ze względu na wojnę, która wybuchła 1 września. Aleksander Geisztor wrócił po 9 miesiącach, ale i tak w czasie tego czasu zdążył przygotować materiały do swojej pracy doktorskiej, a praca ta dotyczyła rzekomej bulli papieskiej Syriusza IV. Rzekomej mówię, dlatego że w rzeczywistości był to falsyfikat i celem doktoranta było udowodnienie, że jest to falsyfikat, który powstał kilkadziesiąt lat później przygotowań do pierwszej krucjaty w końcu XI wieku. Początki zainteresowań historycznych Aleksandra Geisztora koncentrowały się wokół historii powszechnej i to historii wczesnego i wcześniejszego średniowiecza. Natomiast w czasie studiów za radą profesora Manteuffla, który również opiekował się profesorem Geisztorem jako jednym z najlepszych, może po prostu najlepszym studentu z danego roku studiów i skierował go od razu na praktykę do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Przez te 2 lata zdobył bardzo głęboką znajomość archiwaliów dawnej Rzeczypospolitej. Był zatem przygotowany nie tylko do uprawiania historii powszechnej, ale również historii Polski.
Kariera naukowa w zwięzłym skrócie byłaby taka. Magisterium w roku 1937, 1942 roku, doktorat na Podziemnym Uniwersytecie Warszawskim, składany w mieszkaniu promotora, profesora Kęczyńskiego i zaraz zaproszenie ze strony Natalii Gąsiorowskiej do wejścia w tajne nauczanie Wolnej Wszechnicy. Z kompletu, którym zajmowałem się, ocalały tylko dziewczęta. Chłopcy zginęli wszyscy w działaniach batalionów chłopskich. Habilitowałem się w 1946, profesurem dostałem w 1949.
Na kolejnym zdjęciu widzę przystojnego żołnierza, oficera z elegancką kobietą. Idą prawdopodobnie przez warszawską ulicę. Jest to dziadek na przepustce ze swoją jeszcze narzeczoną Ireną, moją przyszłą babcią. Jest takie podobne również zdjęcie już jak są małżeństwem. Idą wiosenną porą, bo babcia jest takiej bardziej lekkiej sukience, przez Aleje Ujazdowskie. Bardzo lubię to zdjęcie, ono było na okładce któregoś wydania Stolicy.
Aleksander Geisztor po pierwsze odbył kampanię wrześniową. Udało mu się uciec z niewoli rosyjskiej. Wrócił do swojego domu rodzinnego, do mieszkania chyba już rodziców na ulicy Wilczej. Wiem, że mieszkanie przy ulicy Wspólnej Aleksandra i Ireny Geisztorów, bo był już żonaty, zawarł ślub przed wojną. Otóż zostało zniszczone w czasie wojny. Nie wiem, co prawda, w którym to etapie. Wydaje mi się, że we wczesnym etapie. Aleksander Geisztor przystąpił do struktur podziemnych Wojska Polskiego i Tadeusz Manteuffel, czyli jego starszy kolega z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, odebrał od niego przysięgę wojskową już w kwietniu 1940 roku, czyli od kwietnia 1940 roku Aleksander Geisztor jest oficerem Armii Krajowej. Trzeba wspomnieć, że przed wojną w 1937 roku, zaraz po studiach, Geisztor odbył służbę wojskową, roczną służbę wojskową. Profesor, wtedy jeszcze naprzód magister, potem już od 1942 roku doktor. Otóż pracował on w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej i tam pracował w Wydziale Informacji. Chodziło o zbieranie informacji zarówno o ruchach wojsk niemieckich, również rosyjskich, jak i wszelkich informacji również o stosunku ludności, o akcjach dywersyjnych. Wszystkie tego typu informacje były dla armii podziemnej bardzo ważne i właśnie tym zajmowali się i na dodatek byli to historycy. Właśnie Tadeusz Manteuffel, Aleksander Geisztor, Stanisław Herbst, Witold Kula, Ludwik Wiederschall, wszyscy to byli młodzi historycy, którzy oddawali swoje umiejętności zawodowe dla Armii Krajowej i właśnie głównie pracowali w BIP-ie. I tam między innymi Aleksander Geisztor nauczył się wielkiej zwięzłości w przedstawianiu sytuacji i tego właśnie uczono ich w tej komórce, że ów komunikat powinien mieć jak najwięcej tej treści, a najmniej miejsca zajmować, dlatego że taki komunikat będzie przenoszony potem przez na papierze, przez łączniczkę, dla której jest to obciążenie. Wobec tego im mniej słów, tym lepiej. Im mniej słów, im więcej treści, tym lepiej. Aż do powstania warszawskiego pracował w tej komórce, a pod koniec już od czerwca do 1 sierpnia kierował ową komórką, dlatego że doszło do wydarzeń strasznych, to znaczy do śmierci jego bezpośredniego szefa, kolegi. Mówię tutaj o śmierci Ludwika Wiederschalla. Aleksander Geisztor w czasie powstania warszawskiego był w sztabie Jana Rzepeckiego i tutaj właśnie sprawował te funkcje, swoje funkcje sztabowe w Śródmieściu Warszawy. W momencie upadku został właśnie wzięty do niewoli, to tułanie potem po kilku obozach inieckich i wylądowanie na koniec tuż przed wyzwoleniem w obozie pod Lubeką. Po roku 1945, kiedy powrócił do kraju po niewoli, upadku powstania warszawskiego, został wzięty do niewoli i przez wiele miesięcy, do 2 maja 1945 roku, był w niemieckich obozach, w kilku niemieckich obozach dla jeńców wojennych. Jak wiem z listów, panował tam, jak we wszystkich innych obozach, głód i o to, co prosili więźniowie, to był groch. Gotowali, żeby się jakoś wyżywić i również zapanować nad szkorbutem, który panował w obu obozach. Obóz został przez Amerykanów wyzwolony. Był to kolejny obóz jeniecki pod Lubeką i tam właśnie Aleksander Geisztor razem z Witoldem Kulą doczekał wyzwolenia i wtedy obaj zdecydowali od razu, zresztą byli zdecydowani na pewno przez cały czas trwania tej niewoli niemieckiej, zdecydowani byli wrócić jak najszybciej do swoich rodzin, do kraju i od Lubeki do Warszawy właśnie w ciągu niecałego miesiąca obaj historycy pokonali tę odległość, często głównie na piechotę. Na szczęście Aleksander Geisztor zastał swoich rodziców w ich dawnym mieszkaniu przy uliczce Wilczej, a potem pojechał do swojej żony z maleńkim synkiem i żona była wtedy w Zakopanem i właśnie tak się ta epopeja wojenna skończyła.
Na tym zdjęciu jest dziadek, Aleksander Geisztor, z moim tatą. Tatą w wieku, myślę, że około 10 lat, na tle ruin, i myślę, że to mogą być albo ruiny zamku, albo kościoła świętej Anny. Jest zima, bo tata jest ubrany w kożuszek i czapkę też kożuszkową. Dziadek jak zwykle elegancki, w kapeluszu, płaszczu i elegancko zawiązanym szaliczku.
W roku 1949 powstało kierownictwo badań nad początkami państwa polskiego. Aleksander Geisztor stanął na czele wraz z dwoma kolegami archeologami, na czele tej właśnie grupy, która składała się z archeologów, z historyków sztuki. Owa komórka organizacyjna, kierownictwo badań nad początkami państwa polskiego, skupiało ludzi nie znających się na ogół wcześniej, bo byli to ludzie różnych zawodów. Architekci, historycy architektury, historycy sztuki i archeolodzy. I dla Geisztora było to interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze, wraz z przewidywanymi obchodami tysiąclecia państwa polskiego można było uzyskać fundusze na wykopaliska, zwłaszcza w dawnych piastowskich grodach, które wcześniej, przed wojną, nie były kopane, były badane tylko najwybitniejsze grody, jak również grodziska, które pozostały po Słowianach, po państwie Polan, a tutaj w związku z patronowaniem również państwa tym obchodom można było wykorzystać owe fundusze do badania tych grodzisk, które nigdy wcześniej nie były archeologicznie badane. Aleksander Geisztor zajmował się w ostatnich dekadach swojego życia, pisząc mitologię słowiańską. Pierwsze wydanie to jest 1983, a to najnowsze wydanie z przypisami jest już dokończone przez jego uczniów z Karolem Modzelewskim na czele. To był nowy kierunek badawczy, a równocześnie można było zatrudnić w tych badaniach ludzi, którzy dla nowej władzy byli niemożliwi do zatrudnienia na przykład na uniwersytecie. Dlatego, że dawni akowcy właśnie w tym kierownictwie badań, w badaniach prowadzonych pod egidą kierownictwa badań nad początkami państwa polskiego znajdowali możliwość pracy naukowej, która niemożliwa byłaby prawdopodobnie na uniwersytecie, a nie wiadomo, czy właśnie tych młodych ludzi nie czekałoby więzienie za udział w Armii Krajowej, które również groziło oczywiście i Geisztorowi, i Manteuffelowi. Natomiast to, że po roku 1945 Tadeusz Manteuffel zaczął odbudowywać Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniając m.in. jako adiunkta Aleksandra Geisztora, to, że potem w owym kierownictwie badań nad początkami państwa polskiego brali udział inni członkowie Armii Krajowej, na przykład Ryszard Kiersnowski. Zatrudnienie tych ludzi, którzy nie mogliby zyskać przy nowej władzy zatrudnienia na uniwersytecie, było też wykorzystaniem talentów inteligencji polskiej i tak dziesiątkowanej przez wojnę, właśnie w tym działaniu na rzecz kultury narodowej i rozwoju nauk historycznych.
Aleksander Geisztor ma zupełnie wyjątkową pozycję w naszym pokoleniu historyków, wśród tych, którzy doskonale rozumieli, że trzeba Polskę traktować w kontekście międzynarodowym, to znaczy nie izolować jej, jak to tak oficjalnie troszkę robiono w okresie PRL-u, tylko że Polska jest w Europie. Przecież jednocześnie sam był i i znakomitym Polakiem i jednocześnie Europejczykiem. I pod tym względem zdobył w świecie prestiż wyjątkowy. Wielokrotnie mogłem to stwierdzić. Osobisty prestiż, a jednocześnie ceniono niezwykle jego kompetencje. No, w Międzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych, gdzie przez lata był przewodniczącym, do końca życia członkiem takiego prezydium, powiedzmy, był niezwykle ceniony. I nie tylko jako mediewista, można powiedzieć. Niedawno byłem w Paryżu i widziałem też, jak niesłychanie żywo, powiedzmy, w tym wielkim ośrodku historycznym pamięć Aleksandra jest żywa i jak go niezwykle wszyscy tutaj cenią.
Jednak Aleksander Giszczor był bardzo wybitnym badaczem, to znaczy jego interesowało wszystko, można powiedzieć.
Profesor Przemysław Mrozowski, historyk sztuki.
Historia to było spotkanie z drugim człowiekiem. Potrafił dostrzec partnera niezależnie od wieku i statusu, prowadzić poważne rozmowy, głębokie i naprawdę dyskutować, ale też tym człowiekiem dawnym i tym ze szczytów hierarchii społecznej i tym prostym. No, to było życzliwe zainteresowanie drugim człowiekiem, bez takiej złośliwości, właśnie z tym takim charakterystycznym, można powiedzieć, błyskiem w oku świadczącym o żywym, ale życzliwym zainteresowaniu. W momencie, kiedy formowała się idea okrągłego stołu, kiedy ten stół został powołany, było to dla wielu ludzi być może nawet i zaskoczenie. On był autorytetem dla wszystkich. Tak naprawdę ci, którzy mogliby pani powiedzieć, dlaczego obie strony się zgodziły na Aleksandra Giesztora, no to już nie żyją, bo to trzeba by zapytać właśnie Gieremka Modzelewskiego, czy po drugiej stronie Kiszczaka. Było to dla mnie miłym zaskoczeniem, że jestem blisko tak ważnej, że tak powiem, osoby, że jestem w stanie zrozumieć dlaczego. No bo był rzeczywiście człowiekiem prawym w takim wydaniu prawości, jaka, mam wrażenie, może trochę za surowy byłbym, że trochę odeszła wraz z drugą Rzeczypospolitą do przeszłości tą swoją odpowiedzialnością za słowo, za czyny, za wszelkiego rodzaju zachowania. Mógł i imponował pewnie obu stronom, że się obie strony na niego zgodziły, co też było oczywiście dla niego to pewnym dyskomfortem, bo on się raczej utożsamiał ze stroną opozycyjną i taką rolę przez te 10 lat, tak naprawdę do okrągłego stołu, no taką rolę raczej zdecydowanie odgrywał. Tu musiał się jakby postawić nie po tej stronie, z którą się utożsamiał, tylko po środku. Ale wydaje mi się, że tę rolę odegrał w sposób bardzo odpowiedzialny, godny i ku zadowoleniu obu stron. Politycznie nie miał za dużego głosu do dodania, bo wszystko się odbywało w tych stolikach. Tam można było i dyskutowano z pewnością bardzo żywo, natomiast tu raczej chodziło o pewien ceremoniał, o pewien taki środek ciężkości, który się zarysował w postaci profesora Giesztora jako tej osoby, która może obie strony, nazwijmy to, skłonić do bardziej otwartego dialogu. Myślę, że w różnych sytuacjach zamek mógł być odbierany przez Aleksandra Giesztora w różny sposób. W momencie, kiedy kończyła się, czy w momencie podjęcia decyzji o odbudowie, to było wielkie wyzwanie, wielka radość, wielkiej rangi symbol przywracania Polsce tożsamości historycznej, tak bym to próbował nazwać. W momencie, kiedy zamek został już odbudowany, a jeszcze był urządzany i były dyskutowane jego przyszłe funkcje, to, że będzie to funkcja muzealna, to było oczywiste, ale jeszcze oprócz tego inne funkcje, prawda? I w tej materii też się zachowało sporo wypowiedzi Aleksandra Giesztora, w których właśnie kreśli te zadania zamku w zupełnie nietradycyjnej perspektywie. To, że to ma być Oprócz tego, że funkcje te społeczno-muzealne, historyczne, to także funkcje państwowe. To ma być kontynuacja po prostu. Tu się odbywały sejmy, tu były, odbywały się różne ważne uroczystości, były celebrowane uroczystości państwowe z tą kulminacją przedwcześnie zgaszoną, czyli Konstytucją 3 maja, więc to było dla Aleksandra Gisztola oczywiste, że także funkcje polityczne muszą być w zamku kontynuowane. Oczywiście wszyscy musieli bardzo uważać, żeby tych funkcji nie było w nadmiarze, żeby to nie zostało zawłaszczone przez tę władzę. Władzę, która miała, że tak powiem, potrzebowała, to zresztą trzeba powiedzieć, że wyróżniało ją wśród innych krajów socjalistycznych, że ta nasza władza potrzebowała jakiejś legitymacji historyczno-społecznej, że zabiegała o względy w tej materii. Gdzie indziej się na to nie oglądano i to życie wyglądało zgoła inaczej. To nie jest przypadek, że Solidarność urodziła się w Polsce. To nie jest przypadek, że jak to się mówiło w czasach moich studenckich, że w naszym baraczku jest weselej, bo rzeczywiście było weselej. I jak to kiedyś mi powiedział znajomy, to już były gdzieś tam lata, koniec 80. U nas to się ludzie boją myśleć o tym, co u was się mówi otwarcie. No i trzeci nowatorski aspekt tego funkcjonowania zamku to działalność edukacyjna, którą za Aleksandra się, Aleksandra Gisztola, my żeśmy na studiach mówili o nim Aleksander Wielki, więc takim skrótem czasami się posługuje, za profesora Gisztola bardzo została zainicjowana w sposób nowatorski, bardzo rozwinięta. Dzisiaj to jest zupełnie oczywistość. W latach, gdy zamek był po raz pierwszy udostępniony publiczności, czyli po 1984 roku część ekspozycji została udostępniona publiczności, te lekcje muzealne, te wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne, to tego nie było w Polsce.
Moje ulubione zdjęcie dziadka, które u nas stoi na honorowym miejscu, to jest dziadek oprowadzający Jana Pawła II, papieża, Lecha Wałęsę po zamku, to było w czasie pielgrzymki. Cała trójka, no dla mnie postacie historyczne, znaczące, są tak strasznie naturalnie uśmiechnięci. Ktoś powiedział coś śmiesznego, oni są tak naturalnie uśmiechnięci, że uwielbiam to zdjęcie po prostu.
Jeżeli chodzi o odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, to sprawa miała też dla władz komunistycznych znaczenie polityczne. Takim przeciwnikiem odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie był Władysław Gomułka. Jednak po zmianie władzy i rozpoczęciu epoki gierkowskiej, znakiem tej nowej epoki było powołanie Obywatelskiego Komitetu dla odbudowy Zamku Królewskiego. Nastąpiło to w 1971 roku i do tego komitetu wszedł profesor Stanisław Lorenc, Jan Zachwatowicz, architekt, i Aleksander Gisztol. Otóż ci trzej panowie zajmowali się kwestią odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie od lat tuż powojennych. Takim orędownikiem tego był Stanisław Lorenc, który jeszcze w czasie okupacji wynosił różne fragmenty płonącego Zamku Królewskiego i przechowywał je w Muzeum Narodowym. Chodziło o uratowanie przynajmniej tych elementów, które mogły potem posłużyć do odbudowy tego zamku. Wydawało się, że tak jak Stare Miasto, rynek Starego Miasta, kamieniczki i mury zostały odbudowane, tak samo odbudowany zostanie Zamek Królewski w Warszawie. Jednak właśnie, jak mówiłam, nastąpiło to dopiero, odbudowa zaczęła postępować dopiero od 1971 roku. Profesor Aleksander Gisztol naprzód kierował komisją archeologiczno-historyczną, która badała fundamenty i piwnice Zamku Królewskiego, piwnice Zamku Królewskiego zachowały się niezburzone dotychczas. Stanął na czele Komisji Wnętrz Zamkowych i to go predestynowało do właśnie funkcji dyrektora, który odtwarza zarówno te historyczne sale zamku, zwłaszcza z epoki Stanisława Augusta, jak i dba o wyposażenie innych sal zamkowych. Profesor Gisztor został mianowany dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie dopiero w 1980 roku, przez następne 11 lat, do 1991. Profesor Gisztor był dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie i jego rolą było doprowadzenie całej budowli do ostatecznego rezultatu, jak również przede wszystkim wyposażenie wnętrz zamkowych w te eksponaty, które się zachowały. Starano się jak najwięcej z wyposażenia owego zamku zachować.
Na zamku wbrew pozorom bywaliśmy rzadko. Natomiast pamiętam, były takie mikołajki dla dzieci pracowników. No i tam właśnie były w piwnicach jakieś różne zagadki, jakieś prezenty pochowane. I to jak przez mgłę pamiętam. No oprócz tego, że na zamek kiedyś bardzo ciężko było się dostać. Dostać bilet. I dziadek zawsze miał w szufladzie takie zaproszenia na zamek. Pamiętam je jak dziś. I on je podpisywał. Wtedy można było z tym zaproszeniem wejść i zwiedzić. No jakieś, pamiętam opowieści jak z odbudowy. Ale to znowu jak przez mgłę, bo ja wtedy jeszcze byłam takim no dzieciakiem. Jak salę balową, jak podłogę tam była woskowana chyba, czy jakoś tak. Dziadek to opowiadał tak właśnie, bardziej tata mój. Tata, mama byli zaangażowani w tę rozmowę. Ja to gdzieś tam tak słuchałam i chłonęłam jednym uchem. Co będzie albo co się w tej chwili dzieje w danym momencie, jakie metody są tam stosowane, żeby odtworzyć, zrobić dobrze, żeby nie było to zniszczone. Także takie opowieści też były. No jeszcze z takich ciekawostek, jak wiemy, dziadek był odznaczony wieloma orderami, medalami, tylko że często on się nie chwalił. Myśmy się dowiadywali z mediów, albo tak gdzieś przy okazji, że dostał jakieś znaczące na przykład wyróżnienie. No, to tak właśnie, on był taki dosyć skromny i się nie chwalił, nie przechwalał się.
Profesor sam miał, zwłaszcza w ostatnim okresie swojego życia, różne, bardzo trudne, ciężkie sprawy życiowe. Po pierwsze była to śmierć w wypadku jego syna Andrzeja w 1989 roku, którą bardzo oboje państwo Gisztorowi przeżywali. Żona profesora Irena, też historyk, popadła w depresję i na profesorze Gisztorze zawisło prowadzenie domu, do których to czynności gospodarskich nie był przyzwyczajony, nie znał ich, a jednak te właśnie czynności gospodarskie typu zakupy, gotowanie, sprzątanie, tego wszystkiego jako już starszy człowiek uczył się, żeby utrzymać ten dom, żeby żona była w dalszym ciągu w swoim domu i przez niego pielęgnowana. I to niewątpliwie budziło podziw wśród tych, którzy znali sytuację profesora, chociaż starał się nie rozmawiać o tym, to zajmowanie się do ostatnich lat i miesięcy swojego życia chorą już żoną było przez nas podziwiane, a równocześnie profesor zachował pogodę ducha.
Któregoś momentu dziadek w pewnym stopniu zastąpił mi tatę, który zginął w wypadku samochodowym. Ja miałam 16 lat, mój brat miał niecałe 10 lat, więc no to było trudne. To było trudne dla całej rodziny. Próbował zastąpić i w takim wychowaniu nas przeprowadzał rozmowy wychowawcze, no głównie z moim bratem, ja to grzeczna byłam. Natomiast tak i finansowo wspierał mamę, także to była taka pomoc no ważna. No tej brakowało tej drugiej osoby, tego drugiego rodzica. Ale myślę, że ten wypadek, śmierć taty też bardzo wpłynął na dziadka. Że to było duże przeżycie. On tego nie okazywał, bo on generalnie na zewnątrz był takim introwertykiem, nie pokazywał uczuć na zewnątrz. Natomiast myślę, że to było bardzo duże przeżycie i które tak zostało w nim do końca. Babcia po śmierci taty bardzo podupadła na zdrowiu. Tak, opiekował się babcią, nie chciał jakiejś całej pomocy od nas, pomimo że mieszkaliśmy bardzo blisko i zawsze byliśmy chętni. Od czasu do czasu prosił, żeby na przykład posiedzieć z babcią, jak on musiał gdzieś pójść, czy na zamek, czy na jakiś wykład, czy no, musiał wyjść z mieszkania na dłużej, a babcia była na przykład niespokojna. To nas prosił, ale takiej całej pomocy nie chciał, pomimo że była gotowość i ze strony mojej mamy, nas, bo myśmy już w tym czasie też no, coraz starsi byli. No, ja już byłam też prawie dorosła. No nie chciał, był dzielny. Sam robił zakupy, sam tam próbował gotować. No zresztą też w wspomnieniach pani profesor Samsonowiczowej jest, jak mówi, byliśmy sąsiadami, czy dziadkowie byli sąsiadami z profesorem Samsonowiczem i jego żoną na Wilczej mieszkali. To mówi, że często spotykała dziadka na zakupach i nawet ona sama proponowała, że może zrobi zakupy, może coś ugotuje. Nie chciał. Był twardy. Także i do końca, właściwie no do wylewu, do swojego wylewu opiekował się babcią. To było w wakacje, to było w sierpniu. Moja mama była nad morzem. Ja chyba odwiozłam, wróciłam do Warszawy i dostałam telefon od cioci, czyli siostry mojego taty, od cioci Ewy, no, że właśnie coś się dzieje złego. No to było trudne. Zastanawiałam się, czy jakaś świadomość była, nie wiemy. No bo to trwało też w sumie parę miesięcy. Dziadek był w szpitalu właśnie od tego sierpnia, zmarł w lutym, więc to było kilka miesięcy oczekiwania na cud, który się nie zdarzył.
Moja mama, po której do tej pory mnie boli, w 98 roku odeszła w sierpniu, tego samego dnia, którego profesor dostał tego swojego wylewu u dentysty. No i potem śledząc to odchodzenie profesora i także to, że w którymś momencie wyraził, zostawcie mnie już w spokoju, on już chciał odejść. Ceremonia pożegnania, no to było uroczystość prawie że państwowa i trochę tak mi się zdawało, tak jakbym no jeszcze kogoś z tego otoczenia, na kogo mogłem liczyć w życiu, ubyło, tak. I tak sobie, no pamiętam ten pogrzeb, była potworna, brzydka pogoda, taki mokry deszcz stał i tamte przemówienie na Powązkach. Tak stałem z taką mokrą głową, taki byłem zatopiony bardzo głębokim żalu, smutku.
Pamiętam, że były jakieś przemówienia, był tłum ludzi, bardzo dużo ludzi było. I później na cmentarzu, na Powązkach, na Starych Powązkach, dużo śniegu, przemówienia i takie ciężkie, duże płatki ciężkiego śniegu mokrego padające. I nic poza tym. To jest tak, że z jednej strony to jest naturalne, że dziadkowie, rodzice odchodzą. Z jednej strony no, po paru miesiącach leżenia w szpitalu człowiek mógł spodziewać się tego, no i nagle, no to wylew. Dziadek też żyje we wspomnieniach właśnie różnych ludzi. Jest nagroda ufundowana przez Fundację Kronenberga imienia dziadka i co roku są wręczane nagrody na Zamku Królewskim. Też staram się ja tą pamięć podtrzymywać, opowiadając dzieciom przede wszystkim, które nie poznały no, dziadka. Portret dziadka wisi na samym wejściu na tle Zamku Królewskiego. Więc staram się też tutaj tak rodzinnie też opowiadać, kim on był, co robił.
Jak go zapytano, co mu najlepiej wychodzi w życiu, to powiedział, uczyć siebie i innych. I to jest kwintesencja tego, jakim człowiekiem i jakim pedagogiem był Aleksander Geisztor.
Tak jak dla całego świata był profesorem, znawcą historii, osobą bardzo utytułowaną, to dla mnie był dziadkiem, po prostu.